Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który dziś chcemy podjąć, brzmi w następujący sposób. Unijna strategia LGBT 2020-2025. Naszym gościem jest pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Szczęść Boże, panie prezesie, serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Szczęść Boże, bardzo mi miło. Witam ojca i wszystkich słuchaczy.
Panie prezesie, może rozpocznijmy od jakże pozytywnej sprawy, którą jest Marsz dla Życia i Rodziny, który jest organizowany we wrześniu. To wielkie przedsięwzięcie, to też wielkie święto życia, wielkie święto rodziny. Chcemy promować rodzinę, bo to jakże wspaniała instytucja, która leży zresztą u podłoża naszego społeczeństwa, nie tylko naszego społeczeństwa, i od kondycji rodziny zależy jakże wiele. I pewnie ten marsz również ma przyczyniać się zarówno do promowania rodziny, do promowania życia, do promowania również tego, aby jak najwięcej dzieci było wśród nas, bo od tego jakże wiele zależy. Wiemy, że ten wskaźnik dzietności niestety, ale dość mocno jest ujemny, jeśli chodzi o naszą ojczyznę.
Tak, rzeczywiście sytuacja demograficzna Polski jest bardzo, bardzo trudna i żałuję, że tak mało mówi się w przestrzeni publicznej o demografii. Często mówimy o sprawach aborcji, często mówimy o strajkach feministek, które domagają się jeszcze większej ilości aborcji. Jednak sytuacja demograficzna w Polsce jest naprawdę bardzo trudna i w tym momencie przyrost demograficzny na poziomie 1,3 jest fatalny. To oznacza, że na dwójkę rodziców przypada jedynie jedno dziecko i 0,3. Statystycznie oczywiście, a zatem nie ma prostej zastępowalności pokoleń. W tym momencie dwójka rodziców no nie jest w stanie zapewnić długofalowo oczywiście jakiegoś takiego utrzymania balansu, stabilności, jeśli chodzi o polską demografię. To oznacza najprościej mówiąc, że za kilkanaście lat, kilkadziesiąt Polaków będzie o wiele, wiele mniej. Są nawet takie statystyki, że w przeciągu następnych chyba bodajże 20 czy 25 lat Polska może skurczyć się z tych 38 milionów nawet do 30, a może nawet i do 28, w zależności od ekspertów, którzy szacują te wszystkie wyniki, więc jest to bardzo, bardzo trudna sprawa. My podczas Marszów dla Życia i Rodziny, które organizujemy już 16 lat, bo tyle Centrum Życia i Rodziny, środowisko nasze organizuje warszawskie Marsze dla Życia i Rodziny i też koordynuje marsze, które się odbywają w całej Polsce. W normalnych czasach przed koronawirusem w blisko 140 miastach w Polsce odbywały się marsze, które koordynowaliśmy. W tym roku przewidujemy symboliczny marsz, ponieważ no ze względu na obostrzenia koronawirusowe, no tych marszów w Polsce jest niewiele. W tym roku odbyło się zaledwie ich kilka. Marsz warszawski, który zorganizujemy 19 września, i tu zachęcam wszystkich do zapisania tej ważnej daty, będzie swego rodzaju takim ogólnopolskim marszem. Marszem, który będzie dawał okazję do tego, żeby uczestniczyć w nim, w tym wielkim święcie polskich rodzin, pomimo tego, czy w zasadzie dlatego, że marsze lokalne nie mogły się odbyć. W tym roku marsz planujemy rozpocząć, tak jak już to było w roku ubiegłym, na Placu Zamkowym w Warszawie o godzinie 11, 19 marca w niedzielę. Hasło tego rocznego marszu jest bardzo interesujące, ponieważ postanowiliśmy odejść trochę od takiej dotychczasowej praktyki haseł, które były często takimi hasłami przestrzegającymi przed różnego rodzaju zagrożeniami, nawołującymi do ochrony życia. W tym momencie w Polsce ochrona życia zwiększyła się po ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. W tym roku zdecydowaliśmy się postawić na hasło "Tato, bądź, prowadź, chroń". Jest to hasło, które nawiązuje do Dnia Ojca. To oczywiście hasło, które nawiązuje do roku świętego Józefa, który teraz aktualnie w Kościele przeżywamy. I jednocześnie to hasło nawiązuje do naszej kampanii społecznej, która ma na celu ustanowienie Dnia Ojca na 19 marca, czyli na uroczystość świętego Józefa. Ten Marsz dla Życia i Rodziny będzie, ufam, wyjątkowym przeżyciem, nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale także dla gości, którzy przyjadą na nasze wydarzenie. W zeszłym roku na marszu naszym, który się odbył również we wrześniu, pojawił się pan prezydent Andrzej Duda. Ufamy, że w tym roku będzie podobnie. Ten marsz to naprawdę wielkie święto polskich rodzin. To wydarzenie, które jest niezwykle pozytywne, piękne. Pokazuje, jak rzeczywiście w rodzinach jest pełnia miłości. Rodziny to miejsce, gdzie wydarzają się cuda. I myślę, że z takim przekazem powinniśmy iść w takim marszu i też nieść tą wspaniałą ideę, te nasze wspaniałe wartości, chwalić się nimi, ponieważ no, naprawdę to jest piękne wydarzenie i można się czuć, pomimo tego, że też nie znamy się osobiście, uczestnicy tego marszu w większości to są w zasadzie osoby obce względem innych osób, a jednocześnie czujemy się jak jedna wielka rodzina i ta wspólnota, wspólnota wartości, wspólnota myśli, wspólnota przekonań, która pojawia się na marszu, pozwala poczuć się naprawdę wspaniale i ufam, że wszyscy słuchacze Radia Maryja, wszyscy widzowie radia, wszyscy widzowie telewizji Trwam oczywiście także będą mogli się poczuć jako ta wielka rodzina wspaniała, bo wezmą udział w Marszu dla Życia i Rodziny lub co najmniej będą oczywiście śledzili ten marsz w mediach społecznościowych, tradycyjnych czy w jakichkolwiek innych miejscach. Do czego zachęcam bardzo serdecznie i jeszcze raz przypominam, Marsz dla Życia i Rodziny w tym roku odbędzie się 19 września w niedzielę.
Tak, rodzina to niesamowita sprawa, w której dokonuje się, jak pan tutaj prezes powiedział, wielkie cuda. Takim największym cudem, jaki dokonuje się w rodzinie, to jest cud narodzin nowego człowieka i oby tych narodzin było jak najwięcej. Spoglądając chociażby na tą demografię, to o czym pan prezes wspominał, o tym ujemnym przyroście naturalnym, to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszej ojczyzny, ale jest to pewnego rodzaju trend zdecydowanie szerszy, obejmujący praktycznie chyba całą Europę Zachodnią, prawda? Również niepokojące docierają do nas statystyki mówiące o rozpadzie niejednokrotnie małżeństw i tutaj też wiele jest czynione chociażby w tym zakresie, aby dopomagać tym młodym małżeństwom, coraz bardziej się starać, coraz bardziej też budować swoją przyszłość właśnie w taki sposób, aby to była przyszłość trwała, aby to była przyszłość, która będzie związana z takim trwałym, wspólnym przemierzaniem tych poszczególnych lat, które przed małżonkami, czego bardzo serdecznie życzymy. I tak patrząc na tą kondycję współczesnego małżeństwa, współczesnej rodziny i te dwie rzeczywistości, czyli ujemny przyrost naturalny oraz dość duża liczba rozpadających się małżeństw, a z drugiej strony patrząc na właśnie wartość i rolę małżeństwa w społeczeństwie, od tej kondycji małżeństwa no zależy również kondycja społeczeństwa. Wobec tego spójrzmy nie tylko może na naszą ojczyznę, na Polskę, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli jesteśmy w takim systemie naczyń połączonych, prawda? Zależymy jedni od drugich, chociażby w kwestii prawodawstwa. Teraz jest to mocowanie dość mocne na temat wyższości, czy to konstytucji, czy prawa Unii Europejskiej. Panie prezesie, spoglądając właśnie na Unię Europejską w tym zakresie, jak tutaj wygląda to promowanie rodziny, promowanie małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety. I przede wszystkim, panie prezesie, jak w to wszystko no, wpisuje się ta strategia, która jest tytułem naszego dzisiejszego spotkania, uchwalona przez Komisję Europejską, strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-2025. Czym ten dokument jest w kontekście promocji rodziny, małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety?
Rzeczywiście ta unijna strategia to jest taki bardzo poważny dokument, o którym też niestety w wielu mediach zapomina się, nie chce się mówić. Być może to rodzi pewne problemy, pewne dyskusje niepotrzebne by rodziło, a jednak jest to dokument, który godzi w bardzo podstawowe prawa polskie, polskiej rodziny, ponieważ ten dokument, tak skrótowo mówiąc, chce kontestować polski porządek prawny, chce kontestować zapisy polskiej konstytucji, oczywiście na czele z artykułem 18 konstytucji, który mówi o tym, że polskie państwo jest zobowiązane do tego, żeby chronić rodzinę opartą na związku kobiety i mężczyzny. Oczywiście chroniące małżeństwo oparte na związku kobiety i mężczyzny. Jest to bardzo ważny przepis, który tutaj Unia Europejska, Komisja Europejska próbują nam zdezawuować, ponieważ oni proponują strategię, w której między innymi wprowadza się taki mechanizm wzajemnego uznawania. To oznacza, że jeżeli we Francji, w Niemczech czy w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej rząd tamtejszy czy też odpowiednie instytucje zdecydują się, że związek dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet będzie można nazywać małżeństwem, to taki w Polsce będziemy musieli nazywać związek dwóch mężczyzn małżeństwem. Oczywiście dawać temu związku te same prawa, które dajemy małżeństwu tradycyjnemu, małżeństwu kobiety i mężczyzny. A jednocześnie jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ ten mechanizm również pozwala na to, aby tak zwane małżeństwa homoseksualne, które posiadają prawo do wychowania dzieci w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład we Francji, także miały prawo normalnie do wychowywania dzieci, które zostały adoptowane w procedurze w innych krajach Unii Europejskiej, a więc to prowadzi do całkowitego zrujnowania polskiego porządku i traktowania małżeństwa jako coś naprawdę wyjątkowego, jako instytucja, która ma swoje prawa, ma swoje obowiązki oczywiście względem społeczeństwa, bo takim obowiązkiem można nazwać chociażby urodzenie i wychowywanie dzieci i też kształcenie ich i po prostu przygotowywanie do życia społeczności naszej. Te prawa wszelkie małżeństwo w pewnym sensie utrzyma, ale jednocześnie zostanie zdezawuowane, ponieważ na równi z małżeństwem zostaną postawieni dwaj panowie, którzy wyrażają chęć związania się ze sobą i mówienia o sobie o małżeństwie. To oczywiście jeden taki główny element tej strategii Komisji Europejskiej, ponieważ drugim ważnym filarem tego programu jest to, że Komisja Europejska za wszelką cenę chce promować związki homoseksualne, chce promować na różnych poziomach, na poziomie urzędowym, na poziomie edukacyjnym, różnego rodzaju platformy edukacyjne w szkołach publicznych będą oczywiście wprowadzane, jeśli ta strategia Komisji Europejskiej będzie oficjalnie przyjęta w Polsce, będzie realizowana, no to niestety tym nam to grozi. Komisja Europejska też mówi o tym, że będzie wspierać wszystkie programy, wszystkie postulaty, wszystkie działania, które będą podejmowane na rzecz zrównania małżeństwa z tak zwanymi związkami partnerskimi, małżeństwami homoseksualnymi, a zatem oni będą przekazywać potężne pieniądze, potężne siły będą stać za tym, aby rzeczywiście to małżeństwo wykoślawić, aby polską rodzinę zrujnować, no i żebyśmy zapomnieli o tym tradycyjnym modelu rodziny, który pozwala nam się rozwijać, który pozwala na przekazywanie naszych wspólnych chrześcijańskich wartości kolejnym pokoleniom. I ten taki tradycyjny model ma być zniszczony. I to jest niestety postulat tak zwanych zwolenników, powiedzmy, ideologii neomarksistowskiej. Tak tutaj nam historycy czy też specjaliści, politolodzy oceniają, że po prostu ideologia LGBT jest narzędziem, które się tylko wykonuje, którego się używa, a stoją za tym narzędziem właśnie zwolennicy ideologii neomarksistowskiej. I to niestety te narzędzia będą wykorzystywać do tego stopnia, aby stworzyć po prostu, jak to już wielokrotnie było mówione, stworzyć nowego człowieka. Komunizm chciał stworzyć nowego człowieka, tak dzisiaj ten współczesny neokomunizm także chce stworzyć człowieka, który będzie całkowicie oderwany od wartości chrześcijańskich, będzie oderwany od tradycyjnego modelu rodziny i używa się wszelkich sposobów na to, aby doprowadzić do tej sytuacji. I ta strategia oczywiście jest jednym z narzędzi, które Komisja Europejska sobie tutaj przysposobiła i będzie chciała swoje postulaty wprowadzać. My się jako Centrum Życia i Rodziny i zakładam także wszyscy tutaj słuchający i oglądający nas nie zgadzamy na te postulaty i jednocześnie jako Centrum Życia i Rodziny postulujemy również do pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby odpowiednio zawczasu zareagował, ponieważ gdy ta unijna strategia zaplanowana na 2020-2025 zostanie już sfinalizowana, bo odpowiednie procedury oczywiście w tym momencie się toczą, odpowiednie poziomy w Unii Europejskiej są jakby odhaczane, zaliczane. Jeżeli dojdziemy do pewnego momentu, gdzie już nie będziemy mogli zrobić kroku w tył, no to oni po prostu nam siłą to narzucą, tak jak wiele rzeczy nam tutaj z Brukseli chcą proponować, czy też właśnie narzucać. Dlatego już teraz my alarmujemy i prosimy premiera, polskie władze o to, żeby interweniowali, żeby zawczasu powiedzieli, u nas takie rzeczy nie mogą być realizowane jak unijna strategia LGBT, ponieważ nie zgadza się na to polska konstytucja, która jest uchwalona w 1997 roku w sposób w pełni legalny i też to jest najważniejszy dokument prawny w Polsce, który chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-2025. I tutaj te podstawowe sprawy, które pan prezes wyłuskał z tej strategii. Celem jej jest to, aby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były uznawane pary jednopłciowe za tak zwane małżeństwa. Kolejna sprawa, adopcja dzieci przez te pary oraz zmiana płci. Chyba tutaj też bez zgody rodziców, prawda, że takie dziecko może dokonać, będzie mogło takie zmiany dokonać bez zgody rodziców. Czyli też pewnego rodzaju wyjęcie coraz bardziej dziecka spod praw rodziców. I to widzimy chociażby przykład Hiszpanii, gdzie dobiegają do nas alarmujące zjawiska, gdzie rodzice niejednokrotnie coraz w konkretnych przypadkach mają coraz mniej do powiedzenia względem swoich dzieci, a coraz właśnie więcej ma do powiedzenia pytanie kto, co. I do czego to ma służyć? Do czego to ma prowadzić?
No, rzeczywiście, ja tylko jeszcze wspomnę oczywiście o tym, co ojciec tutaj przed chwilą powiedział, czyli zmiana płci. To jest kolejny wątek, który jest w tej strategii LGBT ujęty. On coraz częściej pojawia się. Mało tego, my jako Centrum Życia i Rodziny ostatnio prowadzimy takie wewnętrzne w internecie małe śledztwa, ponieważ w grupach społecznościowych, w mediach społecznościowych pojawiają się takie miejsca, gdzie młodzi ludzie, często właśnie związani z ideologią LGBT, popierający postulaty LGBT, tworzą wspólne grupy w internecie. One są oczywiście zamknięte, ale dzięki naszemu takiemu małemu śledztwu dziennikarskiemu docieraliśmy w ostatnim czasie do naprawdę zaskakujących, szokujących wpisów, ponieważ kilkunastoletnie dzieci, młodzież, no, posiadające niewiele więcej jak 15-16 lat, te osoby na przykład pytają w internecie innych zwolenników tych postulatów LGBT, w jaki sposób można legalnie zmienić płeć. Ponieważ gdzieś tam usłyszały, że to jest rzeczywiście możliwe, że w sumie to 16-letni chłopiec czuje się kobietą albo na odwrót. I coraz częściej takie gdzieś przesłania się pojawiają w internecie. My to oczywiście śledzimy. Jesteśmy też w kontakcie z odpowiednimi organami, które się zajmują takimi sprawami. I też przestrzegamy oczywiście publicznie przed takimi dziwnymi zjawiskami, dziwnymi zachętami do zmiany płci. Rzeczywiście one się w wielu krajach Unii Europejskiej mogą odbywać bez zgody rodziców. To jest szokujące, ale niestety takie są realia. W Polsce oczywiście takich planów na razie nie ma i daj Boże, żeby nigdy się nie pojawiły takie nawet postulaty w przestrzeni publicznej. To jest skandal, wielka tragedia dla tych dzieci, dla tych nastolatków, no i przede wszystkim dla rodziców. Ale bardzo ważne w tej strategii LGBT przygotowanej przez Komisję Europejską jest również to, że Komisja Europejska chciałaby poszerzyć wachlarz tak zwanych europrzestępstw. Te europrzestępstwa to jest przede wszystkim tak zwana mowa nienawiści, czyli jeżeli ktoś krytycznie może publicznie zabrać głos i powie coś złego, coś krytycznego na temat właśnie ideologii LGBT czy też postaw homoseksualnych, skrytykuje po prostu jak każdą inną rzecz, do której krytyki ma prawo, będzie mógł zostać skazany. Oczywiście być może to będzie kara finansowa, być może to będzie jakaś inna kara, a może, kto wie, nawet jakiś areszt czy kara więzienia. Tego na razie nie zostało, to nie zostało jakoś ustalone, ale te europrzestępstwa miały być poszerzone właśnie o tą mowę nienawiści. O tą mowę nienawiści, o którą nas oskarżają wszyscy aktywiści LGBT, wszyscy radykałowie, lewaccy, i podczas marszów dla życia i rodziny także byliśmy nazywani jakimiś ksenofobami, jakimiś homofobami. Wszelkie epitety takiego rodzaju, takiego kalibru pojawiają się regularnie, tylko dlatego, że promujemy ochronę życia od naturalnego poczęcia do śmierci oraz również bronimy rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Być może za nasze poglądy wspólne tutaj przez nas wyznawane będziemy za jakiś czas, jeśli ta Komisja Europejska wprowadzi te zapisy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, być może za te poglądy będziemy musieli zostać ukarani w świetle nowych przepisów. Daj Boże, żeby do tego nie doszło, ale trzeba o tym mówić, trzeba być świadomym, że takie zagrożenia są. I my o tych zagrożeniach wszystkich piszemy w naszych materiałach, w naszych ekspertyzach, także chociażby w takiej specjalnej stronie internetowej wobronierodzin.pl. To jest strona, którą przygotowaliśmy, w której opisujemy, czym jest w ogóle ta strategia Komisji Europejskiej, czym ona grozi. Jest na tej stronie również taka specjalna petycja do pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zwracamy się o to, żeby monitorować tą sprawę, abyśmy nie dopuścili do sytuacji, kiedy Komisja Europejska przedłoży nam odpowiednie dokumenty i powie, już jest po sprawie, macie teraz uważać wszelkie związki homoseksualne za małżeństwo, bo tak wam mówimy. My musimy wcześniej interweniować, wcześniej apelować i już to zrobiliśmy, ponieważ na tej naszej stronie wobronierodzin.pl zebraliśmy ponad 21 tysięcy podpisów pod petycją właśnie do pana premiera z prośbą o zajęcie się tą sprawą i monitorowanie i odpowiednio wcześniejsze z wyprzedzeniem poinformowanie Komisji Europejskiej, że takie propozycje zawarte w tej komisji, w tej strategii są niezgodne z polskim prawem i nie mogą być w żaden sposób traktowane poważnie i w jakiś sposób tutaj procedowane również w Polsce. Ta petycja i te 21 tysięcy podpisów trafiło na biurko pana premiera. Otrzymaliśmy odpowiedź po pierwsze oczywiście z kancelarii premiera, ale również z Ministerstwa Rodziny, że ta sprawa jest już w toku. Oni się tą sprawą zajmują, w jakiś sposób ufam, że ją kontrolują, aby tu nic złego się nie wydarzyło. My oczywiście jako Centrum Życia i Rodziny cały czas prowadzimy monitoring tej właśnie strategii. Nawet dziś rozmawiałem z naszym prawnikiem, który dogłębnie analizuje tą sprawę i on potwierdził, że w tym momencie kolejne szczeble tutaj w tej strategii są realizowane. Na razie publicznie nie dochodzi do żadnego jakiegoś spektakularnego tąpnięcia, to znaczy nie pojawiły się na przykład jakieś specjalne dokumenty, które już miałyby formalizować jakieś przepisy, ale ta procedura cały czas się toczy, cały czas się gdzieś tam na poziomie brukselskim, na poziomie Unii Europejskiej eksperci unijni lewicowi tym zajmują. A więc to jest problem, który faktycznie istnieje, który musimy kontrolować i nie możemy dopuścić do realizacji tych zapisów. My jako Centrum Życia i Rodziny cały czas nad tym czuwamy i obiecuję, że nie dopuścimy do tego, żeby Komisja Europejska tu nam jakimiś dziwnymi prikazami narzucała swoje poglądy, które są niezgodne z poglądami Polaków.
Panie prezesie, to myślę, że bardzo szlachetne, co właśnie państwo czynicie, co też powinniśmy się także zaangażować w tą działalność chroniącą rodzinę, chroniącą małżeństwo i przede wszystkim ten ład moralny. Z drugiej jednak strony, spoglądając na rzeczywistość, która nas otacza obecnie z Unii Europejskiej, mają płynąć bardzo potężne środki finansowe do naszej ojczyzny. I tak wpatrując się chociażby właśnie w całą tą strategię, to Komisja zapowiada wykorzystanie również środków finansowych, różnego rodzaju unijnych programów, by promować pełną akceptację dla opinii i postaw osób należących do tak zwanych mniejszości seksualnych. I tutaj, panie prezesie, pojawia się duży znak zapytania, prawda? Jeśli chodzi o rząd, jakie już zostały poczynione w tym aspekcie kroki, co zostało już uczynione, aby zatrzymać, aby jasno zdeklarować się, że to zupełnie demoluje nasz ład i porządek, prawda, wewnętrzny, jeśli chodzi o ład społeczny. A z drugiej strony właśnie pewnego rodzaju potężne środki finansowe, które płyną. I teraz tak pan prezes powiedział o tej zmianie płci, że absolutnie oby do tego nie doszło. I oby do tego nie doszło. Ale Gdyby ktoś spośród nas parę lat temu powiedział, że w Polsce będzie zlikwidowane górnictwo, nie będzie górnictwa, to byśmy się pewnie popukali w czoło. No jak to? Jak? Polska, która węglem stoi i będzie zamknięte górnictwo, to jest niemożliwe. Co się dzieje? Będzie zamknięte górnictwo. Jeszcze paręnaście lat i będzie zamknięte górnictwo. Wobec tego widzimy, jak ten walec idzie i na ile my jesteśmy w stanie teraz powiedzieć nie.
Tak, to rzeczywiście jest poważna sprawa i przykład właśnie tej sprawy górnictwa polskiego powinien nas tutaj postawić do pionu. I rzeczywiście my dziś spoglądamy na tą strategię Komisji Europejskiej z takim przymrużeniem oka. Oczywiście wiemy, że to jest poważne niebezpieczeństwo, ale gdzieś z tyłu głowy mamy przekonanie czy też nadzieję, że no nie, no oni sobie tam tutaj to pokrzyczą, ale jednocześnie no finalnie się na niczym takim nie skończy, że będziemy musieli przyjąć legalizację tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Ale przykład właśnie zlikwidowania polskiego górnictwa, bo wiemy, że jeśli dobrze pamiętam, do 2049 roku mają zostać polskie kopalnie wygaszone, przynajmniej w dużym stopniu. Więc rzeczywiście wszelkiego rodzaju tutaj zalecenia Komisji Europejskiej z podaniem konkretnej daty, na przykład do 2030 roku czy do 2035 będziemy musieli zrobić to czy tamto. To jest rzeczywiście poważne zagrożenie, bo może się okazać tak, że Komisja Europejska być może powie, no dobrze, dobrze, wy tam w Polsce jeszcze trochę macie konserwatywne społeczeństwo, więc wobec tego dajemy wam czas do 2040 roku czy 30 na wprowadzenie legalizacji pełnej związków homoseksualnych, małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci przez te pary homoseksualne czy cokolwiek innego, czy też pełnej legalizacji aborcji do 2035 roku powiedzmy. I my wtedy powiemy, no dobra, dobra, to jeszcze nie na teraz sprawa, to może za kilka lat, to może kolejny rząd się tym zajmie albo coś w tym stylu. Więc rzeczywiście to jest bardzo poważne zagrożenie i ciekawy mechanizm, który tutaj Unia Europejska może zastosować, podobnie jak w przypadku właśnie polskiego górnictwa. Ten jeszcze wspomniał tutaj ojciec o pieniądzach. Rzeczywiście to jest bardzo takie narzędzie, bardzo dobre i chętnie wykorzystywane przez Brukselę i przez środowiska unijne, ponieważ no, wiemy nie od dziś, że do Polski spływają wciąż bardzo duże środki. Chociażby to, co często rząd podkreśla, że udało się wynegocjować jakieś duże pieniądze dla Polski, jak chociażby w przypadku tego tak zwanego Polskiego Ładu, bo mają rzeczywiście potężne pieniądze spływać do Polski. I dobrze, bo przecież oddaliśmy w pewnym sensie część suwerenności Unii Europejskiej, no to przynajmniej, żebyśmy chociaż jakieś środki finansowe na to, za tą zrzeczenie się pewnej części suwerenności otrzymali. Ale jednocześnie, gdy się okaże, że Unia Europejska w następnym momencie powie, w następnym punkcie, że okej, te pieniądze dostaniecie, ale jeszcze jeśli zrobicie to czy tamto, jeśli zalegalizujecie związki partnerskie, a za 5 lat zalegalizujecie małżeństwa homoseksualne. To oczywiście jest niestety scenariusz możliwy do realizacji i jakkolwiek jeszcze dzisiejszy rząd będący przy władzy nie pozwoli na takie rozwiązanie, być może nie będzie miał nic do gadania za 10 lat, bo załóżmy, że będzie już w zupełnie innym kształcie ten rząd. Inne środowiska polityczne będą go tworzyć i myślę, że to jest duże zagrożenie. Dlatego tym bardziej trzeba uczulać opinię publiczną, tak żeby no po prostu wszyscy byli świadomi, że to, co dzieje się w Brukseli, to jest rzeczywiście taka kreacja naszej rzeczywistości i być może dziś jeszcze nie odczuwamy tak mocno tych wpływów brukselskich, tych wpływów unijnych, ale za 5 czy 10 lat to już będzie taki skok, taka różnica kulturowa, że obudzimy się w zupełnie innej Polsce i ten mechanizm, który jest stosowany właśnie, czyli dawania i odbierania pieniędzy, jest bardzo, bardzo niebezpieczny, no bo zwyczajnie jak raz się przyjmie jakieś pieniądze, no to często czy konkretny organ, czy też wnioskodawca, samorząd, czy w ogóle generalnie nasz kraj, przyzwyczajamy się szybko do jakichś ekstra dużych pieniędzy, ekstra dużych funduszy, które możemy spożytkować często w bardzo dobry sposób. Ale jednocześnie ten mechanizm jest o tyle niebezpieczny, że Unia Europejska, która nas tymi pieniędzmi obdarza, za chwilę może zażądać jakiejś realizacji swoich planów, swoich celów, które nie były nigdy przedmiotem naszej umowy, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Dziś przecież te warunki członkostwa w Unii Europejskiej się totalnie różnią od tych ideałów, które były przyjęte chociażby oczywiście u zarania, gdy się Unia Europejska tworzyła, gdzie Robert Schuman między innymi brał tutaj wielki udział, czy też jakby w zasadzie był odpowiedzialny za kształt, za też jakiś pomysł, w jaki sposób Unia Europejska mogłaby działać, w jaki sposób mogłaby funkcjonować. Dziś te założenia kompletnie są w zasadzie bez znaczenia dla współczesnych polityków, współczesnych urzędników, których często przecież kompletnie nie znamy i nie wybieramy. Oni się nagle pojawiają znikąd, sami siebie wybierają nawzajem ci urzędnicy, a potem nam tutaj przedstawiają propozycje nie do odrzucenia w postaci między innymi unijnej strategii LGBT, czy też innych programów, które mają całkowicie zdemontować polski porządek prawny, mają zdemontować jakąś taką tradycję, jakąś kulturę, w której funkcjonujemy, w której się dobrze czujemy, w której czujemy się przede wszystkim gospodarzami. Wszystkie działania, czy też mnóstwo tych działań, które nam tutaj z Brukseli suflują, w szczególności tych dotyczących tak zwanych praw człowieka, jest niebezpieczna dla naszej tożsamości, naszej kultury, no bo godzą właśnie w tą naszą tożsamość, w ten naturalny ład, w którym funkcjonujemy od lat, w którym się bardzo dobrze czujemy i dzięki któremu jesteśmy tym, kim jesteśmy.
Unijna strategia LGBT na lata 2020-2025, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Zapraszam radiosłuchaczy oraz widzów telewizji TVN do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Unijna strategia LGBT 2020-2025. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia, do tego, aby również swoje wnioski na ten temat, swoje myśli na ten temat wypowiedzieć. Tutaj pan prezes, myślę, że poruszył jeszcze jedną niezwykle ważną sprawę. Niezwykle. Chodzi o uczulanie opinii publicznej. Co robimy chociażby w tym momencie, prawda? I myślę, że wiele jest również tego rodzaju propozycji, które mają na celu uczulać opinię publiczną. Ale panie prezesie, spójrzmy na młode pokolenie, na młodych ludzi, na studentów, uczniów, czy to szkół średnich, czy to szkół podstawowych, którzy dostali do swoich rąk pewnego rodzaju narzędzia. Narzędzia komunikacji chociażby w postaci mediów społecznościowych. I z pewnością pan prezes również gdzieś w tych mediach społecznościowych jest, gdzieś tam, prawda, pewnie i też patrzy na to, co tam się dzieje, jakie tam treści są promowane. Typu Facebook, typu TikTok. I tak patrząc na to, w jaki sposób ukazywana jest tam rodzina, o ile jest w ogóle ukazywana, to jest ukazywana w sposób zasadniczo negatywny. A w jaki sposób ukazywane są pary jednopłciowe, które bardzo często epatują pewnego rodzaju rozżaleniem, że w Polsce nie mogą właśnie zawrzeć tak zwanego małżeństwa właśnie jako osoby jednopłciowe, że muszą wyjeżdżać gdzieś poza granicę naszej ojczyzny i tam szukać. I takie epatowanie emocjonalne, które bardzo często tych młodych ludzi, którzy czasem może nieświadomie, ale myślę, że bardzo często niestety, ale poddają się ci młodzi ludzie właśnie temu emocjonalnemu epatowaniu, takiemu rozżaleniu. I tu jest, myślę, że bardzo potężne narzędzie, które właśnie uczula opinię, ale tych najmłodszych, i w sposób bardzo negatywny uczula te opinie, właśnie promując takie, a nie inne zachowania i akceptację takich, a nie innych zachowań.
Tak, rzeczywiście jestem tego świadom, że media społecznościowe w pewnym sensie przejmują kontrolę nad wychowaniem dzieci. Rodzice dziś coraz częściej niestety abdykują z wychowania dzieci z własnej woli, ale z drugiej strony często to nie jest ich własna wola, a jedynie po prostu potężny wpływ mediów społecznościowych, które odbierają to prawo do wychowania dzieci. I rodzice często są bezradni, bo trudno jest im w jakiś sposób zapanować nad tą fascynacją młodego pokolenia mediami społecznościowymi, fascynacją młodego pokolenia różnego rodzaju rozrywkami, które są promowane w sieci, ale przede wszystkim także i niestety tym trendem takim, który coraz częściej jest powszechny właśnie dzięki mediom społecznościowym, ale także innym miejscom. No po prostu środowiska LGBT są na tyle przebiegłe, że docierają do młodego pokolenia za pomocą najnowocześniejszych technologii, których osoby starsze często nie używają, nie są świadome, że w ogóle takie zagrożenia tam gdzieś dla młodego pokolenia pojawiają się. Wystarczy przykład chyba najpopularniejszej aplikacji, czy też systemu takiego streamingowego, gdzie można oglądać filmy i seriale. Nie będę tu wymieniał nazwy tego, żeby nie promować tej aplikacji. Natomiast no, wszyscy ją doskonale znają. Ja od czasu do czasu zaglądam tak, żeby też zweryfikować, co teraz młodym osobom się proponuje, jakie filmy, jakie seriale i też również jakie treści są zawarte w tych seriach. To rzeczywiście czasami głowa boli od tego, co jest przedstawione jako norma w tym filmie czy serialu, co jest przedstawione jako wzór do naśladowania. Rodziny, jeśli w ogóle funkcjonują w takich filmach, to zazwyczaj są to rozbite rodziny. To często są rodziny, które składają się z kobiety i kobiety lub mężczyzny i mężczyzny. Są określane jako właśnie rodziny, które wychowują z troską swoje dzieci, prawda? Często też ciemiężone, bo mieszkają w jakichś krajach, w których się nie akceptuje tego typu związków. Też często są przedstawiane rodziny jako takie miejsca, w które w zasadzie można z przypadku trafić, to znaczy samotna kobieta spotyka się raz z jednym mężczyzną, w innej scenie z innym. W międzyczasie oboje wskazują na to, że kochają jakieś tam dziecko, którym się zajmują, ale z drugiej strony nie pozwala im to do tego, żeby na przykład rozwijać tą rodzinę, żeby wchodzić w kolejne związki. Ta po prostu piramida dziwnych zdarzeń jest tak potężna, że naprawdę młode pokolenie, które widzi tego typu filmy, tego typu przekaz, jest święcie przekonana, że w dzisiejszym świecie nie da się stworzyć zdrowej i normalnej rodziny opartej na związku kobiety i mężczyzny, które w dodatku jest nierozerwalne, które trwa do końca życia jednego z małżonków. Ten świat w zasadzie jest czymś nierealnym dla młodego pokolenia i to niestety jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, ci młodzi ludzie, którzy wchodzą w wiek 20 paru lat, 25 czy nawet 30, bo wiemy, że ta granica zawierania związków małżeńskich się przesuwa ciągle w górę, ci młodzi ludzie zakładając rodziny, oni są święcie przekonani, że ten związek, ta rodzina, to małżeństwo może przetrwać najbliższe kilka lat. Ale jeżeli pojawi się jakiś pierwszy, mniejszy lub większy kryzys, to oni oboje są zdecydowani na to, żeby po prostu go zakończyć. To nie jest tak, że młodzi ludzie chcą zawierać małżeństwa na całe życie. Niestety ten pogląd, ta zdrowa sytuacja, ten zdrowy pomysł na życie jest coraz częściej kontestowany przez młode pokolenie, ponieważ no niestety korzystając z tych wzorców, które są fatalne, które często są przedstawiane jako jedyne wzory do naśladowania, które pokazują, że młodzi ludzie oczywiście są tacy niezależni, mogą pracować w różnych miejscach na świecie, nie ma granic, prawda? Są kraje, które szczególnie troszczą się, pomagają w rozwoju młodego pokolenia, ale jednocześnie zachęcają do wszelkiego rodzaju form aktywności, które rozbijają trwałość małżeństwa, promuje się rozwiązłość małżeńską, promuje się wszelkie postawy, no, które trzeba krytykować. Ta moralność niestety w filmach i serialach jest na poziomie beznadziejnym, fatalnym. Do tego oczywiście dochodzą media społecznościowe w postaci serwisów tych społecznościowych, które doskonale znamy. W ostatnim czasie ta aplikacja TikTok, o której ojciec wspomniał, to jest dopiero niezwykle niebezpieczne narzędzie. Ono de facto skupia się na tym, żeby młode pokolenie pokazywało swoje wdzięki, już powiem tylko tak bardzo, bardzo ogólnikowo. Na niczym innym ta aplikacja nie polega jak na tylko prężeniu swojego ciała i uśmiechaniu się do kamery, nagrywaniu kilkusekundowych czy kilkunastosekundowych filmów, które zapętlają się, to znaczy w zasadzie nieustannie można przewijać i kolejne filmy oglądać i ta aplikacja no, niezwykle niebezpieczna, ponieważ no, przede wszystkim prowadzi do tego, że młode pokolenie zapomina o swoich obowiązkach, zapomina o normalnym życiu, tylko wpada w jakieś uzależnienie od tych aplikacji. To jest oczywiście inny problem, ale jeśli już wpadnie w uzależnienie od tej aplikacji jednej czy drugiej, to następnie no, żyje tym światem, żyje tymi wartościami, czy w zasadzie antywartościami. I o tym też tutaj zrobię taką niewielką reklamę. Centrum Życia i Rodziny wydaje taki magazyn Przyjaciel Rodziny. Wydajemy go 3 razy do roku i właśnie najbliższy numer, który ukaże się pod koniec sierpnia, na przełomie sierpnia i września, będzie poświęcony temu, w jaki sposób wyrywać dzieci z tych bardzo trudnych sytuacji i jak wyzwalać ich z tego świata antywartości, jak wyciągać ich z tego świata antywartości. O tym będą pisali nasi eksperci na łamach Przyjaciela Rodziny. Ale rzeczywiście to jest poważne zadanie dla rodziców, dla dziadków, abyśmy kontrolowali to, co nasze pociechy, na nasi bliscy, co mają w internecie, co mają w telefonach komórkowych, co na czym skupiają swoją uwagę, co ich tak naprawdę zajmuje w czasie wolnym. No bo rzeczywiście to jest taki kanał informacyjny, te wszystkie media społecznościowe, filmy, seriale. To jest kanał informacyjny, który w zasadzie kształtuje i formuje nowe pokolenie. Dziś, no niestety, często rodzice nie mają takiego wpływu na dzieci. To jest oczywiście pochodna wielu spraw i nie czas na to, aby krytykować rodziców, tylko po prostu zwracać uwagę, że to młode pokolenie coraz mniej słucha rodziców, dziadków, czy też najbliższych, a coraz częściej słucha znanych youtuberów, którzy opowiadają jakieś swoje historyjki w serwisach społecznościowych i to oni są autorytetami dla młodego pokolenia, a nie rodzic, a nie dziadek, babcia, a nie ktoś wartościowy z najbliższego otoczenia. Często też nie nauczyciel jest formą autorytetu, tylko właśnie ten kilkunastoletni rówieśnik, który w internecie prowadzi swój kanał wideo, w którym no, pokazuje, jaki jest bardzo mądry i znany, a niestety ta mądrość dalece odbiega od standardów przyjętych przez nasze społeczeństwo. Trzeba na to zwracać uwagę. To jest bardzo niebezpieczne narzędzie, które kształtuje młode pokolenie. No i niestety będzie wpływało także na przyszłe związki tych młodych ludzi, które niestety, bo mówię to z bólem serca, mogą się po prostu kończyć tragicznie. Te związki będą się rozpadać, te rodziny będą się rozpadać, ponieważ no nie ma przekazywanego genu do tego młodego pokolenia, które no miałoby zdanie tak podkreślać wartość małżeństwa, podkreślać wartość rodziny. No niestety, gdzieś ten kanał informacyjny przejął kontrolę nad młodym pokoleniem, no i musimy się z tym jakoś zmierzyć.
Unijna strategia LGBT 2020-2025, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan Paweł Zdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Zapraszamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria.
Andrzej Sopotu, mogę mówić?
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Witam serdecznie ojca Dawida i pana prezesa. Gratuluję zajęcia się tematem bardzo poważnym, bardzo trudnym i którym niewiele osób się interesuje. To chcę powiedzieć tylko tyle, jako myśl przewodnią, niech będzie mi wolno powiedzieć. Mianowicie, jak wiadomo, nie trzeba nawet dużych studiów teologicznych, żeby wiedzieć, każdy katolik powinien wiedzieć, że fundamentem funkcjonowania Kościoła na co dzień, począwszy od ludzi bardzo skromnych, mało wykształconych, takich jak gdyby gdzieś żyjących na uboczu, aż po inteligencję wyższych uczelni, wszyscy powinni zrozumieć, tak mi się wydaje, że mamy do czynienia z największą w historii Kościoła rzymskokatolickiego, największą w historii 2000 lat formę walki, konkretnej, skutecznej walki z Kościołem, ponieważ fundamentem naszej wiary jest rodzina, jej wzorcem jest święta rodzina, o tym uczy Kościół i wszystko to, co funkcjonowaniu rodziny jest potrzebne, to tłumaczy, to wyjaśnia, jak to powinno wyglądać właśnie nauka Kościoła. I no, ja się obawiam bardzo, że te procesy idą niesłychanie szybko. A jako taką dygresję pozwolę sobie powiedzieć publicznie zagadkę, co znaczy termin NGO. NGO to są organizacje pozarządowe i nie trzeba specjalnego głębokiego refleksu, by zorientować, że one powstały, wiedząc, że powstały niemal równolegle z ONZ-em, żyły w uśpieniu, a teraz w okresie przełomu 2003 tysiąclecia są to organizacje, które w bardzo nowoczesny sposób promują kompromitację, ośmieszanie, obmawianie instytucji rodziny, ale w kontekście właśnie Kościoła, nauczania Kościoła. Także państwo ma swoje kłopoty na głowie, a do tego dochodzi jeszcze akcja właśnie organizacji pozarządowych. Ale te organizacje pozarządowe nie zawsze atakują wprost Kościół, kapłanów czy jakieś formy życia religijnego. One przede wszystkim atakują życie narodu, życie narodowe. Życie narodowe oparte się na życiu rodziny. Wczoraj wspaniały uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego. To jest świadectwo, to jest potężny głos oddali, świadectwo tych, co już odeszli, którzy byli i po prostu kochającymi ojczyznę synami, córkami, którzy postawili na oddanie życia, wiedząc dobrze, co dzisiaj wspaniale powiedział ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Bardzo przy okazji dziękuję mu serdecznie za jego homilię. I właśnie ksiądz arcybiskup,
panie Andrzeju,
pokazał,
musimy pomału kończyć.
Ze strony sił działających spoza Polski, spoza rządu, sił światowych. Trzeba po prostu bronić Kościoła i bronić rodziny. To jest nasza forteca. Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, panie Andrzeju, za te myśli, o których także chcemy wspomnieć, jak ta strategia odnosi się właśnie do Kościoła katolickiego. Jakie tutaj są paralele?
No, oczywiście tutaj to, co pan Andrzej powiedział, to też jest bardzo ważny wątek. Te organizacje pozarządowe, które przecież w Polsce działają na dużą skalę. To są organizacje często finansowane z zagranicy. Znamy przecież chociażby przykład pana George'a Sorosa, który jest bardzo znany w naszych środowiskach, ponieważ finansuje potężne swoje pieniądze, przekazuje na działalność lewicowych, liberalnych organizacji, które mają promować ten wykrzywiony obraz rodziny, ten obraz rodziny, która może się składać z dowolnej ilości osób żyjących w różnych konfiguracjach, czyli z mężczyzn, dwóch mężczyzn czy z dwóch kobiet. Niestety te środowiska zrzeszone w tak zwanych właśnie grupach NGO, posiadają potężne pieniądze, w przeciwieństwie często do organizacji katolickich, do organizacji prorodzinnych, które utrzymują się z dobrowolnych darowizn swoich darczyńców, tak jak chociażby wspaniała telewizja Trwam czy Radio Maryja utrzymują się z darowizn właśnie państwa, drobnych darczyńców. Tak i my, Centrum Życia i Rodziny, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z drobnych darowizn, nie pobieramy żadnych innych wielkich grantów, ponieważ chcemy być niezależni, chcemy zawsze stać po stronie życia i rodziny. I tym samym, no oczywiście, Kościół jest wzięty na cel, to oczywiście trzeba sobie o tym powiedzieć wprost. Tu chociażby warto wspomnieć księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który przecież wielokrotnie był atakowany przez środowiska LGBT za to, że mówił prawdę o aborcji, za to, że mówił prawdę o ideologii LGBT, o tym, że zacytował słowa i wspomniał o tęczowej zarazie. To rzeczywiście jest swego rodzaju taki atak jakiejś ideologii, jakichś poglądów, które no uniemożliwiają Polakom czy też po prostu katolikom na wyznawanie swoich zasad, ponieważ no próbuje się nam je kontestować. Nie możemy mówić o tym, że aborcja to zło, nie możemy mówić o tym, że małżeństwo to jedynie związek kobiety i mężczyzny, ponieważ przychodzi nam tutaj przedstawiciel ideologii LGBT, ten czy inny, i mówi, to jest nieprawda, nie możecie tak mówić, łamiecie prawa człowieka, a w dodatku jeszcze siejecie mowę nienawiści. No niestety ten taki potencjalny człowiek z Brukseli, który do nas przychodzi, używa różnego rodzaju narzędzi w postaci na przykład potężnych pieniędzy, które nam raz daje, raz odbiera, który przychodzi i pokazuje nam jakieś różnego rodzaju dokumenty z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy jakichś innych sądów unijnych, które gdzieś tam daleko od Polski oddalone wydają wyroki w naszych sprawach, o których często nawet nie jesteśmy świadomi, że takie wyroki, a nie inne zapadają. No niestety tak jest skonstruowany teraz ten świat, że jest to duże zagrożenie i duża odpowiedzialność dla nas wszystkich katolików, dla osób zrzeszonych w różnego rodzaju organizacje patriotyczne, prorodzinne, w organizacje pro-life, także w media katolickie. Mamy wielką odpowiedzialność, ponieważ musimy po prostu zachować te wszystkie tradycje, którymi żyjemy, w których zostaliśmy wychowani i przenieść je i przekazać kolejnym pokoleniom. To jest nasza odpowiedzialność i zadanie. Jestem święcie przekonany, że my to zrobimy.
Unijna strategia LGBT lata 2020-2025. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja Krystyna Lubelskiego. Witam księdza i prowadzącego. Dziękuję wam, kochani, za ten program i myślę sobie, ile wy macie cierpliwości i dobrego serca i wiary. Jak się pojrzę na tych ludzi, jak ich zobaczę i usłyszę, to mi się coś niedobrego robi. Boże, do czegośmy się doczekali? I nikt z młodych nie ma za złe, tylko idzie za tym złem. Ja liczę na to tylko, na modlitwę, na opatrzność boską. Jak nas Matka Boska nie obroni, toż nie przepadnie. Ale jest dużo ludzi wierzących. Ja się sama całymi dniami modlę za tą ojczyznę, za to upamiętanie tych ludzi. A wam w rządzie niech Pan Bóg błogosławi i daje tyle siły, wytrwałości i cierpliwości, byście to wytrwali i przesłuchali, szczęść wam Boże.
Bóg zapłać. Pani Krystyno, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy również za to słowo krzepiące. I tutaj swoisty cud na Wisłą, który pani Krystyna przywołuje, również w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, tejże strategii, to z jednej strony właśnie ta moc modlitwy, która jest absolutnie fundamentem, podstawą wszelkiego działania, ale właśnie działania, prawda? I tutaj, panie prezesie, te dwie rzeczywistości, modlitwa, ale i konkretne działanie, aby ten swoisty cud nad Wisłą mógł zaistnieć.
Tak, jeszcze tutaj dla pokrzepienia pani Krystyny, która przed chwilą z nami rozmawiała. Trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg jest w stanie ochronić nas wszystkich, tylko jeśli znajdzie się konkretna grupa sprawiedliwych, którzy będą wyznawali wspólne wartości nasze, chrześcijańskie i będą ich bronili. A zatem nie ma się co poddawać, nie ma tracić co nadziei, trzeba po prostu działać. Oczywiście trzeba podejmować wysiłki modlitewne, trzeba zaufać Panu Bogu, bo przecież trzeba też pamiętać o tym, że opatrzność Boża nieraz w naszej historii decydowała o zmianie naszych losów i to nie tylko w Polsce, ale losów całego świata. Interwencje Bożej opatrzności znamy z historii. Nieraz pewnie na antenie Radia Maria czy telewizji Trwam o tym rozmawiano, więc nie możemy tracić nadziei w żaden sposób, ale rzeczywiście trzeba podejmować wszelkie formy aktywności, wszelkie formy działania, żeby przede wszystkim informować się wzajemnie, żebyśmy byli świadomi, jaka jest rzeczywistość. Dziś bardzo niebezpieczne jest to, że pomimo tego, że chodzimy do kościoła, modlimy się, jesteśmy osobami wierzącymi, pobożnymi, to jednocześnie gdzieś nam te codzienne sprawy tak na tyle nas tutaj zajmują, że zapominamy o sprawach, które są gdzieś na innym poziomie, które są na poziomie polityki, gdzieś na poziomie jakichś ważnych urzędów, na poziomie ministerstw, a może nawet w Unii Europejskiej, ale one faktycznie się dzieją i są, mogą być konsekwencją dla naszego codziennego życia i trzeba o tym pamiętać, trzeba podejmować wszelkie możliwe działania i aktywności do tego, żeby zatrzymać tą rewolucję kulturową, która toczy się przez całą Europę, a nawet cały świat, bo trzeba pamiętać o tym, że to już nie tylko Unia Europejska jest tym takim pierwszym organem, który promuje te wszystkie antywartości, które promuje rewolucję kulturową i chce całkowitej przeorganizacji naszego życia społecznego, zmiany naszych wartości, ale także i Stany Zjednoczone niestety od kilku miesięcy poważnie dołączyły do tego grona państw, które chcą wprowadzić założenia, chociażby te zawarte w strategii Komisji Europejskiej. Nie możemy się poddawać, podejmować musimy wszelkie działania, zaangażować się chociażby w swojej parafii, być może w jakieś działania, dzieła. Zachęcam również Państwa do tego, żeby zainteresować się naszą działalnością Centrum Życia i Rodziny, ponieważ no my nie ustajemy w walce przeciwko tym lewicowym, rewolucyjnym postulatom. Cały czas na różnych odcinkach staramy się odpierać te ataki także za pomocą takiej merytorycznej pracy, za pomocą naszych ekspertów, prawników, psychologów, z którymi współpracujemy, ekspertów w wielu dziedzinach. Wydajemy różnego rodzaju publikacje naukowe oparte na badaniach naukowych, oparte na rzetelnej wiedzy, ale jednocześnie też próbujemy się organizować chociażby w postaci uczestnictwa w marszach dla życia i rodziny, gdzie jesteśmy w stanie zamanifestować, pokazać całej Polsce, jakie są wartości w Polsce wyznawane i jakie wartości wspólnie w tych marszach niesiemy, co jest dla nas ważne. Przypomnę chociażby też, że my jako Centrum Życia i Rodziny zorganizowaliśmy na przykład dwie duże manifestacje pod ratuszem warszawskim, gdzie pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał kiedyś wprowadzić taką obowiązkową edukację seksualną dla dzieci w szkołach w Warszawie. Myśmy wtedy zorganizowali dwie duże demonstracje pod ratuszem. To się gdzieś zatrzymało, więc każda forma aktywności, każda forma mobilizacji, którą wzajemnie podejmujemy, jest bardzo ważna i bardzo korzystna, ponieważ no, w ten sposób możemy obronić rzeczywiście nasze wartości.
Pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, jest naszym dzisiejszym gościem. Temat naszego spotkania: unijna strategia LGBT na lata 2020-2025. Pan prezes wspomina o tym naszym osobistym zaangażowaniu w to, aby promować te pozytywne wartości, a przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co niszczy małżeństwo, co niszczy rodzinę. I to z pewnością ma duże znaczenie, bardzo duże znaczenie. Z drugiej jednak strony jeszcze większe z pewnością tutaj znaczenie ma to zaangażowanie i ta determinacja ze strony osób decyzyjnych, osób, od których zależy też ten ład, także i w naszej ojczyźnie, które stoją u władzy w Polsce. I pytanie, czy im nie braknie determinacji, aby powiedzieć: nie, nie, zgadzamy się. Przykład chociażby Węgier, prawda, gdzie w szkołach zostało zakazane promowanie tego typu zachowań. Widzimy, jaki obstrzał dotyka władze węgierskie, ale nie i tyle, prawda? Czy u nas tej determinacji nie braknie, żeby powiedzieć: no nie.
To jest oczywiście bardzo ważna sprawa i jak obserwuję politykę na przeszło ponad 10 lat, bardzo intensywnie, to mogę zauważyć, mogę powiedzieć, że polityka w pewnym sensie to takie wzajemne przeciąganie liny. I ta strona, która przeciągnie tą linę w odpowiednim kierunku, to właśnie ta strona wygrywa. I jeżeli my jako katolicy, konserwatyści, jako patrioci, jako osoby o prawicowych poglądach będziemy naciskać na ten rząd i apelować o to, żeby zajęli się konkretną sprawą, aby doprowadzili do likwidacji różnego rodzaju zagrożeń dla polskiej rodziny, do zabezpieczenia polskiej rodziny, do zabezpieczenia małżeństwa. Będziemy apelowali i naciskali na polityków, na rząd i mówili: słuchajcie, głosujemy na was, wybieramy was, chcemy, żebyście byli naszym rządem i tworzyli rząd Rzeczpospolitej, ale jednocześnie waszym obowiązkiem jest zapewnienie naszej rodzinie, zapewnienie małżeństwu wszelkich podstawowych takich bezpieczeństw, takich barykad, które pozwolą zabezpieczyć nasze wartości. Musimy domagać się od polityków, aby na każdym kroku odpowiadali na różnego rodzaju zaczepki ze strony Unii Europejskiej czy ze strony różnego rodzaju organizacji lewicowych, które próbują nam tutaj ten swój model wprowadzać, te antywartości promować. I przykład chociażby naszej działalności, czy pewnie także i mediów katolickich, pokazuje, że naprawdę wiele rzeczy można załatwić, wiele rzeczy można ochronić, wiele wartości można przechować, jeśli tylko będzie wzajemna determinacja i chęć do podejmowania działania. Politycy po prostu potrzebują naszego wsparcia i poparcia, ale jednocześnie musimy od nich wymagać odpowiednich reakcji, odpowiednich postaw. Nie możemy im pozwolić na takie, powiedzmy, lekkie traktowanie spraw fundamentalnych, no bo ponieważ wystarczy, że w jednej chwili zawahają się, gdzieś zabraknie im determinacji, a może po prostu nie będą czuli wsparcia czy też poparcia opinii publicznej. No i taka jedna sytuacja może doprowadzić do na przykład uchwalenia przepisów, które będą godziły w polski ład konstytucyjny, będą godziły w gwarancję bezpieczeństwa i ochrony dla polskich rodzin czy dla instytucji małżeństwa. Już nie mówiąc o ochronie życia, które w Polsce jest, no, całe szczęście zwiększona jest ta ochrona życia, ponieważ no, Trybunał Konstytucyjny w ostatnim czasie wydał taki, a nie inny wyrok. No ale jednocześnie no, światowe trendy pokazują, że promocja aborcji jest na porządku dziennym i chociażby w Polsce różnego rodzaju organizacje feministyczne, lewicowe, które wychodziły na ulice polskich miast, oni wciąż się domagają legalizacji aborcji i obawiam się, że unijne agendy czy też inne organy, takie jak chociażby ONZ, będą domagały się tego, aby w Polsce no, wprowadzić tak zwaną pełną legalizację aborcji i nie możemy poprzestawać na tym, że w obronie naszych wartości, które naprawdę są dziś przeżywają no, poważną sytuację, ponieważ to są zagrożone. Widzimy chociażby teraz na ekranach manifestacje z Francji, o ile się nie mylę, gdzie środowiska feministyczne, środowiska LGBT wychodzą na ulicę i radykalnie manifestują swoje poglądy. Dlaczego my podczas marszów niepodległości, marszów dla życia i rodziny nie możemy manifestować tych swoich wartości? Powinniśmy na tych manifestacjach być, powinniśmy być obecni, powinniśmy głośno pokazywać politykom, opinii publicznej i przede wszystkim światowi całemu, Unii Europejskiej, że nie pozwolimy na narzucanie tych poglądów, które są niezgodne z naszymi przekonaniami, które są niezgodne z naszym kodem kulturowym. My z innych wartości wyrośliśmy, więc powinniśmy te wartości bronić i dla uczciwości naszych poprzednich pokoleń, które pomimo wielu trudności, bo przecież nasze czy moje poprzednie pokolenia żyły w bardzo trudnej sytuacji, bo była pierwsza wojna światowa, była druga, było powstanie warszawskie, było wiele lat komuny w Polsce, gdzie te wartości mimo wszystko moi poprzednicy, nasi poprzednicy, nasi rodzice, dziadkowie przechowali i przenieśli do naszych czasów. I my jesteśmy teraz w tym bardzo ważnym punkcie, gdzie my również mamy wielkie zadanie, ponieważ my nie funkcjonujemy teraz w warunkach jakiejś wojny takiej w tradycyjnym rozumieniu, ale jest to wojna kulturowa, która ma za zadanie unicestwić naszą kulturę. Nie możemy na to do tego dopuścić, ponieważ no, to cały dorobek kulturowy Rzeczpospolitej zostanie, legnie w gruzach w zasadzie można powiedzieć, jeśli dopuścimy do tego, żeby zrujnować nasz dorobek cywilizacyjny, zrujnować nasze wszelkie poglądy, wszelkie wartości chrześcijańskie, które przecież wyznajemy przez te wszystkie pokolenia, które uformowały Polaków właśnie w taki sposób, w jaki funkcjonujemy. Musimy bronić naszych wartości, musimy przetrwać te trudne czasy. Wiem, że jest ciężko, wiem, że każdy z nas boryka się z własnymi problemami indywidualnymi, rodzinnymi, finansowymi czy jakimikolwiek innymi, ale nie możemy zapominać o tym, kim jesteśmy, nie możemy zapominać o tym, do czego powołał nas Pan Bóg i do czego nas tu zachęca i czego od nas wymaga. Te nasze zadania, które tutaj otrzymaliśmy na ziemi, musimy realizować i trzeba pamiętać o tym, że nie bez przyczyny pojawiliśmy się w tym miejscu historii i w tym czasie, w jakim postawił nas tu Bóg. Jesteśmy w tym miejscu, ponieważ otrzymaliśmy konkretne zadania do realizacji. Musimy je zrealizować i nasze tutaj działania wszelkie powinny zmierzać do tego, żeby swoje powołanie wypełnić.
Panie prezesie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie na temat unijnej strategii LGBT 2020-2025. Pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, był naszym gościem. Za to podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz konkretnymi inicjatywami, które mają służyć temu, aby wzmacniać rodzinę, małżeństwo. Za to podzielenie się bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam na godzinę 21.30. Wówczas audycja dla małżonków i rodziców właśnie. Serdecznie zapraszamy. Pan Lech Polakiewicz będzie prowadził to spotkanie. Chcemy właśnie chociażby poprzez tego rodzaju audycje wzmacniać i dodawać też otuchy małżonkom, rodzicom i dopomagać od chociażby właśnie takiej strony. Zapraszam również do udziału w tym programie o 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.